czwartek, 8 maja z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Jean-Philippe w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Podczas gdy liczba ofiar po przejściu tajfunu w Birmie zwiększa się z każdym dniem, mowa jest już o 100 tysiącach zabitych i milionie poszkodowanych, junta wojskowa ociąga się z wpuszczeniem pracowników organizacji humanitarnych do kraju. Mianowany wczoraj przez nowego prezydenta Rosji Miedźwiedziewa premierem Władimir Putin został zatwierdzony na tym stanowisku znakomitą większością głosów w Dumie. W Izraelu trwają uroczystości upamiętniające 60. rocznicę powstania tego kraju, a na zachodnim brzegu Jordanu Palestyńczycy rozpoczęli obchody upamiętniające katastrofę, za jaką uważają to historyczne wydarzenie. Napięcie w Libanie znowu wzrosło, Hezbollah blokuje drogi i zapowiada walkę w obronie swych praw. Ostatnie doniesienia mówią o walkach na ulicach Bejrutu. Z każdym dniem pogarsza się obraz katastrofy, którą spowodował tajfun w południowej Birmie. Według ambasady amerykańskiej w Rangunie liczba ofiar tajfunu Nargis może osiągnąć 100 tysięcy. Ostatni tymczasowy oficjalny bilans zatrzymał się na 30 tysiącach zabitych i 42 tysiącach zaginionych. Przedstawiciele organizacji humanitarnych mówią o milionie osób pozbawionych schronienia i o zniszczeniu w 80% całych obszarów zalanych nadal wodą do wysokości metra terenów zamieszkałych przez 300 tysięcy ludzi. Tymczasem rządząca w Birmie junta wojskowa nadal utrudnia wstęp na terytorium kraju działaczom zachodnich organizacji humanitarnych. Ambasada amerykańska w Bangkoku podała jednak, że junta zgodziła się przyjąć jeden amerykański samolot transportowy z pomocą, choć procedura jest nadal przedmiotem dyskusji. Pierwszy samolot ONZ-owski przyleciał do Birmy w 6 dni po katastrofie. Kolejne czekają na zielone światło. Przedstawiciel UNICEF-u w Genewie poinformował, że ONZ przedstawił władzom Birmy listę kilkudziesięciu ekspertów, którzy gotowi są przybyć z pomocą do tego kraju. Na miejscu znajduje się już 130 pracowników UNICEF-u, którzy pracowali tu jeszcze przed przejściem śmiercionośnego tajfunu. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, skądinąd wybitny specjalista w dziedzinie pomocy humanitarnej, określił postawę junty jako katastrofę w katastrofie. Dzisiaj wspólnie z brytyjskim szefem dyplomacji wezwał władze w Birmie do zniesienia wszelkich restrykcji dla zagranicznych organizacji, które chcą przyjść z pomocą ludności cywilnej. Wszystkie wysiłki powinny być skupione na tej pomocy, aby zapobiec również innym nieszczęściom, a w szczególności epidemiom. Zaapelowali Bernard Kouchner i David Miliband w liście otwartym opublikowanym na łamach dziennika Le Monde. Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej przyznał, że nie można zmusić siłą żadnego kraju do przyjęcia pomocy. Przewodniczący Eurogrup, premier Luksemburga, bez ogródek powiedział na falach Europe 1, iż jest ewidentne, że w momencie, gdy ludność kraju ginie, te typy, jak się wyraził, uważają, że najważniejszą rzeczą jest zachowanie kontroli zamiast otwarcia granic dla pomocy humanitarnej. Czerwony Krzyż wspólnie z Czerwonym Półksiężycem poinformował, że pierwsze transporty ruszyły do Birmy, a organizacja Lekarze bez Granic, której przedstawiciele od dawna są już na miejscu, otrzymała pozwolenie na wysłanie ekip w rejony najbardziej spustoszone przez tajfun, gdzie jeszcze żadna pomoc nie dotarła. Wszyscy podkreślają, że rozpoczęła się walka z czasem, by przyjść z pomocą pozbawionym wszystkiego ofiarom tajfunu i zapobiec epidemiom. Na ile junta ugnie się pod naciskiem opinii międzynarodowej, pokażą najbliższe dni. Nazajutrz po objęciu władzy przez Dmitrija Miedwiediewa Duma zatwierdziła oficjalnie na stanowisku premiera byłego prezydenta Władimira Putina. Zdobył on 87% głosów w niższej izbie parlamentu. 392 głosy padły za jego kandydaturą, 56 komunistów głosowało przeciwko. Podczas swego wystąpienia w Dumie prezydent Miedwiediew oświadczył, że premier Putin odegra kluczową rolę. Nowy premier po oficjalnej nominacji wygłosił 45-minutowe przemówienie, w którym m.in. zapowiedział obniżkę podatków, walkę z inflacją i podniesienie najniższych zarobków. Premier Putin zakończył swoje wystąpienie przerywane wielokrotnie oklaskami, stwierdzeniem, że za 10-15 lat Rosja będzie jednym z liderów światowych pod względem poziomu życia. Depesza AFP, przypominająca sylwetkę nowego premiera Rosji, zaczyna się od słów. Szpieg, a później wysoki rangą, dyskretny funkcjonariusz KGB po objęciu funkcji prezydenta zaprowadził porządek w Rosji za cenę wojny w Czeczenii i odchyleń autorytarnych. Koniec cytatu. Rosyjska prasa nie ma złudzeń, kto będzie rządził na Kremlu. Prawdziwe przekazanie władzy jeszcze przed nami, tytułuje rosyjska gazeta nazajutrz po objęciu urzędu przez nowego prezydenta. Dodajmy tylko w tym rozdziale, że Abchazja powiadomiła w czwartek o zestrzeleniu kolejnego gruzińskiego bezzałogowego samolotu zwiadowczego, jak poinformowała rosyjska agencja Interfax. Władze w Tbilisi kategorycznie zaprzeczyły. Jednocześnie prezydent Gruzji Saakaszwili stwierdził, że ryzyko wojny z Rosją o Abchazję jest nadal realne. Jeszcze doniesienie z ostatniej chwili. Rosja poprosiła o opuszczenie kraju dwóch amerykańskich attaszy wojskowych pełniących służbę w ambasadzie w Moskwie, poinformował Departament Stanu, nie podając żadnych powodów tej decyzji. Pytany o komentarze rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ-u powiedział, że nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Organizacja Hezbollah nadal blokuje dostęp do lotniska międzynarodowego w Bejrucie. W ramach kampanii nieposłuszeństwa wobec władz doszło do strzelaniny. Niewykluczone, że lotnisko, jedyny punkt łączności kraju ze światem, zostanie zamknięte. Hezbollahowi i ich szyjcy sojusznicy zaczęli także blokować liczne trasy przejazdowe w mieście, wywołując starcia zbrojne ze stronnikami władz. To kolejny rozdział w trwającej od półtora roku próbie sił między rządem Fuada a opozycją wspieraną przez Damaszek i Teheran. Premier Seniora oświadczył w telewizji, że rząd nie wyklucza ogłoszenia stanu wyjątkowego i godziny policyjnej. Szef organizacji Hezbollah Nasser Hassan Nasrallah zrzucił odpowiedzialność za eskalację wydarzeń na rząd libański, oskarżając go o wypowiedzenie wojny szyitom w imię obrony interesów Stanów Zjednoczonych i Izraela. Przywódca libańskich szyitów zapowiedział na konferencji prasowej w czwartek, że wobec tak wrogich zamiarów Hezbollah będzie się bronił wszelkimi sposobami. Ostatnie doniesienia mówią o walkach w Bejrucie. W sąsiednim Izraelu natomiast trwają obchody związane z 60. rocznicą powstania tego państwa. Jedni się cieszą, a drudzy pomstują. Anna Rzeczycka.
Izrael obchodzi dzisiaj 60. rocznicę swego powstania. Święto to, nazywane w Izraelu Świętem Niepodległości, obchodzone jest przez mieszkańców w parkach, na plażach i w ogrodach przy prywatnych domach. Do obchodów włączyła się armia. Samoloty wojskowe przeleciały nad krajem, do morza, niedaleko plaż w Tel Awiwie. Zrzuceni mają zostać spadochroniarze, których wyławiać będą patrolowe statki marynarki izraelskiej. W Aszkelon, na południu kraju, zbiorowego skoku na spadochronach dokonać ma 120 cudzoziemców. Z okazji święta Cahal otworzył także dziesiątkę swych baz, w tym bazę wywiadu wojskowego, znajdującą się koło Tel Awiwu. W Hajfie na północy w defiladzie udział bierze wiele zagranicznych orkiestr wojskowych. W ten sposób Izraelczycy upamiętniają 22,437 izraelskich żołnierzy poległych w walkach od czasu utworzenia państwa w maju 1948 roku. Z obawy przed zamachami ze strony Palestyńczyków, obchody 60. rocznicy powstania Izraela odbywają się pod ścisłym policyjnym i wojskowym nadzorem. Zmobilizowano tysiące ludzi do pilnowania porządku i ewentualnego zapobiegania próbom zamachów terrorystycznych. Od poniedziałku obowiązuje blokada zachodniego brzegu Jordanu. AFP donosi, że tysiące osadników i sympatyków prawicy urządziło dzisiaj marsz do dzikich osad w Migron i na miejsce ewakuowanej niedawno osady w Homesz. Palestyńczycy ze swej strony zainaugurowali na zachodnim brzegu Jordanu tzw. obóz powrotu, w którym wystawione zostały fotografie i dokumenty dotyczące tego, co Palestyńczycy nazywają nagbą, czyli katastrofą. Takim terminem określają stworzenie państwa Izrael w 1948 roku, bowiem jego konsekwencją był eksodus 760 tysięcy Palestyńczyków. Otwarcia obozu powrotu, w którym odbywać się będą w przyszłości konferencje i seminaria, dokonał premier palestyński Salam Fayyad. Los palestyńskich uchodźców, a także ich dzieci, w sumie 4,5 miliona osób, jest najtrudniejszą sprawą do rozwiązania w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Izrael nie chce bowiem słyszeć o ewentualnym powrocie Palestyńczyków na terytorium, które dzisiaj jest izraelskie. Dla Palestyńczyków z kolei jest to jeden z warunków trwałego pokoju. Tradycyjna manifestacja Arabów izraelskich, domagających się prawa powrotu na ziemię, z których zostali wypędzeni, odbyła się dzisiaj w Safurii, koło Nazaretu, w Galilei. W mediach izraelskich, obok wiadomości na temat uroczystości 60-lecia, znajdujemy natomiast informacje o bardzo tajemniczym śledztwie prowadzonym w sprawie premiera izraelskiego Ehuda Olmerta, który według dziennika Yediot Aharonot miał otrzymać od pewnego amerykańskiego biznesmena dużą sumę pieniędzy na sfinansowanie swej kampanii wyborczej. Szczegóły na temat śledztwa zostaną być może ujawnione pod koniec dzisiejszego dnia, po zakończeniu wszystkich uroczystości 60-lecia.
A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Agnieszka Kumar.
Co francuska prasa poranna myśli o zmianie warty na Kremlu? Komentator Le Figaro, Pierre Rousselin, pisze tak. Czy to wasal Putina, czy wcielenie nadziei nowego pokolenia? Tak czy owak, Dmitrij Miedwiediew został właśnie trzecim prezydentem Rosji i tylko przyszłość pokaże, czy ten 42-letni polityk, który dopiero zajął kremlowski gabinet, spełni ambicje swego kraju. By wyjaśnić nową sytuację, nie wystarczy powtarzać w kółko, że nic się nie zmieniło, skoro stary prezydent będzie nadal pociągał za te same sznurki ze swego premierowskiego fotela, przy czym władza premiera została właśnie rozszerzona dzięki zwiększonej kontroli nad regionami, a także dzięki swej funkcji przewodniczącego partii, która kontroluje 2/3 Dumy. To rzecz oczywista, że Władimir Putin uczynił wszystko, by zachować kontrolę nad Rosją. Po 8 latach nieograniczonej władzy, podczas których gospodarka stanęła na nogi, a skonsolidowała się władza centralna, w Moskwie zaczyna się nowy rozdział. Finanse publiczne zostały uzdrowione, ropa naftowa kosztuje ponad $120 za baryłkę. Mamy więc doskonałe warunki, by zmodernizować kraj, które to zadanie spada na barki Dmitra Miedwiediewa. Został wybrany na to stanowisko dlatego, że należy do innej kategorii wiekowej. To pierwszy przywódca rosyjski, który nie doświadczył zbyt dotkliwie reżimu sowieckiego. Sam jednak pozostaje postacią tajemniczą. Nigdy nie sprawował bezpośredniej władzy i nie musiał nawet przeprowadzić kampanii wyborczej, by wygrać. Jest prawnikiem, dawnym szefem Gazpromu, bliskim kręgom biznesu, co odróżnia go wyraźnie od jego mentora wykształconego w szeregach KGB i władzy sowieckiej. Już to wystarczy, by postawić go w korzystnym świetle. W chwili, gdy narasta napięcie w stosunkach pewnej siebie Rosji ze światem, z sąsiadami, Gruzją i Ukrainą i dalej jeszcze wokół Kosowa, trzeba przyjąć do wiadomości zmianę na Kremlu, nawołuje Pierre Rousselin w Le Figaro, wyrażając przekonanie, że Miedwiediew wnosi nowy ton i wolę otwarcia, co kontrastuje z izolacją, jaka charakteryzowała dwa mandaty Putina. Trzeba wspierać tę ewolucję i postawić na nowego szefa państwa rosyjskiego, nie robiąc sobie zarazem złudzeń co do moskiewskich układów i podziału władz. Każdy wie, że wybór Miedwiediewa został zdecydowany odgórnie, a wszystkich rywali odsunięto. By zyskać autorytet, nowy prezydent musi się zatem czymś wykazać. Wczorajsze słowa o obronie swobód i pokonaniu nihilizmu prawnego to pierwszy krok ku nadziejom elity gospodarczej i rosnącym klasom średnim. Jeśli mu się powiedzie, w roku 2012 Dmitrij Miedwiediew będzie mógł liczyć na prawdziwe zwycięstwo. W przeciwnym razie zawsze jeszcze jest Władimir Putin, który czuwa nad Rosją, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. Moskiewska korespondentka Libération, Lorraine Millot, nie szczędzi dyskretnej ironii francuskiemu ministrowi spraw zagranicznych Bernardowi Kouchnerowi, który zachwycał się wczoraj wspaniałym zwycięstwem Miedwiediewa i zapewniał, iż nie ma żadnych wątpliwości, że to demokracja. Przypominając szefowi francuskiej dyplomacji, że Miedwiediew nie miał konkurentów, cała kampania telewizyjna skupiona była na nim, nie szczędzono nacisków na obywateli, a urny i tak faszerowano jedynie słusznymi głosami. Komentatorzy rosyjscy, pisze Libération, są tu bardziej sceptyczni. Dziennikarz Walerii Paniuszkin stwierdza, że Kreml próbuje wmówić światu, iż idzie odwilż, ale to tylko słowa skierowane do zagranicy. Jeszcze we wtorek wieczorem policja zgarnęła bezceremonialnie paru opozycjonistów. Paniuszkin naśmiewa się też z kremlowskiego rytuału, mówiąc, że nawet za czasów Stalina ten imperialny styl miałby w sobie więcej autentyzmu. Zaangażowano by jakiegoś małolata, Stalin wziąłby na ręce małą dziewczynkę, lud poczułby, że uczestniczy. Tym razem odbyła się na Kremlu wielka feta korporacji i nomenklatury. Biurokratom przedstawiono nowego naczelnego biurokrata, czytamy w Liberacji. W komentarzu redakcyjnym dziennik rozważa także samobójczą politykę, jaką obrała junta birmańska w obliczu katastrofy. Blokując pomoc międzynarodową, wojsko dosłownie pcha kraj do zguby. Można by kpić sobie z nominacji ministra do spraw wiz dla działaczy humanitarnych, gdyby nie krył się za tym przerażający bilans ofiar. W obliczu tej katastrofy junta znów rygluje wszystko, jak na jesieni, w czasie powstania mnichów, kiedy jeszcze szczelniej domknięto granice, a międzynarodowe naciski nie przyniosły żadnych skutków. Tym razem jednak kontekst jest całkiem odmienny, podkreśla Liberation. Żołnierze tak chętnie dławiący bunt bonzów nagle zniknęli. Naród jest wściekły, a junta może nagle stanąć twarzą w twarz z katastrofą innego rzędu, skoro tajfun spustoszył pola ryżowe. W tych warunkach utrzymanie na pojutrze referendum w sprawie nowej konstytucji, jeszcze bardziej rozszerzającej władzę reżimu, tylko najbardziej dotknięte klęską regiony zostaną spod niego wyłączone, zakrawa na maskaradę. Udręczeni Birmańczycy skorzystają może z okazji, by ryknąć gniewem. Nargis nabierze wówczas cech politycznego trzęsienia ziemi, pisze komentator Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
A wiza gdzie? Pyta na pierwszej stronie dziennika Le Monde birmański pogranicznik, zatrzymując w pełnym biegu sanitariuszy, próbujących ratować, co się jeszcze uratować da. Tak satyryk popołudniowej gazety Plantu widzi szamotanie się wspólnoty międzynarodowej z juntą birmańską, uchylającą opornie drzwi kontrolowanego przez siebie kraju. Odwieczny dylemat, pisze wstępniak dziennika. Z jednej strony obowiązek ingerowania i pomocy, z drugiej nietykalna suwerenność państwowa. Biurokraci i tyrani kładą na szali własną pozycję i cierpienie swojego narodu. Francja chce dochodzić prawa ONZ do ingerencji ze względów humanitarnych w wewnętrzne sprawy Birmy. Niestety wszystko wskazuje na to, że jej wysiłki spełzną na niczym. Pisze o tym Philippe Bolopion w swej korespondencji z Nowego Jorku. Stanowisko Kushnera jest szlachetne, ale w rzeczywistości niemożliwe do przeprowadzenia, stwierdził Alejandro Wolf z ambasady USA przy ONZ-cie. Jak na razie negocjujemy, dopowiada kolejny z rozmówców, zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej, John Holmes. Le Monde analizuje okoliczności powstawania takich zjawisk jak Katrina w Nowym Orleanie czy obecnie cyklon Nargis w Birmie. Jaki wpływ na zintensyfikowanie w ostatnich czasach huraganów ma na przykład ocieplanie się klimatu? Mimo wszelkich obaw wydaje się to cykl naturalny, odpowiada Kerry Emanuel z Instytutu Technologii w Massachusetts. Na wewnętrznych stronach gazety znajdujemy obszerny reportaż na temat kobiecego gangu w Indiach. Sprawiedliwość w różowym sari tytułuje swój artykuł Julien Buissou, wysłannik specjalny Le Monde. Wobec obojętności policji, urzędników i deputowanych, maltretowane kobiety w stanie Uttar Pradesh w północnych Indiach same dochodzą swoich praw. Jest ich około 200, rozrzuconych po wielu wioskach. Na ich czele stoi Sampat Pal Devi. Bronią takich jak one, w bankach, na policji, na ulicy. Jak dotąd nie użyły jeszcze swoich długich kijów, lati, które służą im za broń. Ale na wszelki wypadek ćwiczą, jak w prawdziwym wojsku. Nie można być politykiem i bronić biednych. Dzień, w którym zdecyduję się kandydować, stracę wszelką wiarygodność, stwierdza przywódczyni gangu i dodaje, kobieta może zrzucić z tronów najsilniejszych.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W dzisiejszym wydaniu Euranetu zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z ambasadorem Polski we Francji, Tomaszem Orłowskim, który znalazł dla nas chwilę czasu między uroczystościami Polskiego Święta Narodowego 3 maja, a obchodami Święta Europy 9 maja. Naturalną koleją rzeczy rozmawiamy z nim więc o miejscu Polski w Europie i o stosunkach polsko-francuskich. Panie ambasadorze, minęło 4 lata od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak pan ambasador Polski we Francji ocenia te 4 lata i bilans przynależności Polski do Unii?
Przede wszystkim myślę, że każda ocena jest oceną przede wszystkim polskiego obywatela i od tego chciałem zacząć. Myślę, że rachunek korzyści wyniesionych z faktu przynależności do Unii dzisiaj jest dla każdego polskiego obywatela oczywistością. W związku z tym widzimy nawet skala poparcia dla polskiego członkostwa w Unii stale wzrasta i jesteśmy dzisiaj tym narodem, który pomiędzy 27 cechuje się najwyższym poziomem społecznej akceptacji członkostwa w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o konkretne zyski, one mają przynajmniej 3 wymiary. Pierwszy wymiar to wymiar polityczny. Trzeba sobie powiedzieć, że dzięki członkostwu w Unii Polska jest w tej chwili jednym z państw, które tworzą, współtworzą politykę europejską i nie tylko europejską. Z całą pewnością nasz głos i wpływ na sytuację w Europie jest dużo większy niż było to poprzednio, zanim do Unii przystąpiliśmy. Dzisiaj poczucie, że Polska jest jednym ze współkształtujących politykę Europy, jest oczywistością i to oczywistością, która nikogo pomiędzy naszymi partnerami nie dziwi. Drugi wymiar to oczywiście możliwość stosowania polityk strukturalnych, które dzięki systemowi redystrybucji pozwalają państwom, które posiadają opóźnienia w rozwoju gospodarczym i społecznym, w szybki sposób nadrabiać zaległości. Otóż nie ma bardziej skutecznego i bardziej solidarnego sposobu na budowę nowoczesnego państwa z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa niż to, co proponuje system wspólnot europejskich. To państwa bogatsze pomagają tym, które mają opóźnienia wynikające z całego procesu historycznego, aby się rozwijały. Dzisiaj Polska zaczyna być tym biorcą, co odczuwają już nie tylko wielkie struktury makroekonomiczne, ale poszczególni Polacy. Jest trzeci wymiar, wymiar, do którego już się zdążyliśmy przyzwyczaić. To jest wymiar pozostawania w jednym organizmie. Już dzisiaj nie ma granic. Kiedyś wydawało się to przyszłością prawie niemożliwą do realizacji. Kiedy się przypomni jeszcze reżimy wizowe, w jakich znajdowała się Polska 20 lat temu. Kiedy się przypomni rozbudowę przejść granicznych, choćby na granicy polsko-niemieckiej. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj, dzięki przystąpieniu do Schengen, jesteśmy członkiem jednego organizmu, w którym się poruszamy, nie wyjmując paszportu, nie biorąc nawet ze sobą paszportu. Jesteśmy częścią tej wewnętrznej rodziny, jaką stanowi Europa.
I Polska w tej rodzinie chce mówić silnym głosem?
Nie tylko chce, to już się stało.
Stała się też orędowniczką swych sąsiadów na wschodzie, przede wszystkim Ukrainy, Białorusi. Czy ten projekt, który się narodził Unii Wschodniej, jest zasadniczą przeszkodą i powodem opóźniania szczytu polsko-francuskiego? Nie wiemy, kiedy nastąpi to spotkanie na szczycie, bardzo ważne spotkanie, ale wiemy, że Francji bardzo zależy na Unii na rzecz Śródziemnomorza. Czy te różnice poglądów są przyczyną opóźniania szczytu?
Absolutnie nie ma różnicy poglądów. To jest pierwsza rzecz. Powiedziałbym odwrotnie. Jesteśmy coraz bardziej zainteresowani dyskusją na temat wymiaru południowego, sąsiedztwa Unii i wymiaru wschodniego. Sądzimy, że to jest element tej samej geografii Unii. W związku z tym odwrotnie powiedziałbym, nasze rozmowy, i mogę to potwierdzić z pełnym przekonaniem, zarówno prowadzone przeze mnie w Paryżu z przedstawicielami władz Francji, jak i prowadzone w Warszawie, czy też w miejscach trzecich, Brukseli czy Luksemburgu, w trakcie obrad Rady Unii Europejskiej, wskazują na to, że istnieje obopólne zainteresowanie tym, żeby solidarność europejska wyrażała się w tym, że Nawet jeśli dla Polski wymiar śródziemnomorski Unii nie jest sprawą najbardziej paląco sąsiedzką, ale rozumiemy, że problemy, wyzwania i oczekiwania jednego z państw, które jest naszym bliskim partnerem, który należy razem z nami do tej samej rodziny, powinny być odczuwane jako nasze problemy. I na tej samej zasadzie oczekujemy, że nasze oczekiwania dotyczące polityki wschodniej, wymiaru wschodniego, będą rozumiane przez naszych francuskich przyjaciół, tak jak my chcemy rozumieć problemy śródziemnomorskie. Z tego punktu widzenia powiedziałbym, że odbywa się w tej chwili we Francji bardzo istotna zmiana i korzystna zmiana dla nas. Zarówno polityka francuska za prezydentury Nicolas Sarkozy dostrzega wymiar wschodni, chce być obecna w Europie Środkowej i coraz bardziej promuje, co jest nowością, na przykład miejsce Ukrainy w Unii Europejskiej. A zatem nie ma minimalnie powodu, żeby szukać przyczyn politycznych w niestety zapełnionym kalendarzu. Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z politykami, myślę o obu prezydentach i o obu premierach, którzy w tej chwili ze względu na rozmaite obowiązki międzynarodowe, a również sytuację wewnętrzną, mają potwornie zapełnione kalendarze. Kiedy raz ustanowiona data szczytu 23 kwietnia musiała zostać na prośbę prezydenta Sarkozy przesunięta, zaczęły się nasze stricte techniczne kłopoty ze znalezieniem daty, w której jednocześnie będzie prezydent Francji i premier Francji mógł przyjechać do Polski, że w tym czasie będzie i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i premier na miejscu w Warszawie. Już próbowaliśmy czterech kolejnych. Zobaczymy, kiedy się uda.
Czyli nie jest tak, jak pisało Le Figaro, że to był problem protokolarny, czy jak pisała Gazeta Wyborcza, że prezydent Sarkozy chciałby znaleźć kogoś w Polsce, z kim będzie mógł rozmawiać na tematy europejskie i kto będzie mógł podejmować decyzje rzeczywiście wiążące.
Wprawdzie rozmawiam z dziennikarką, ale mógłbym pani powiedzieć, że nie zawsze dziennikarze są naprawdę dobrze poinformowani. I mogę powiedzieć, że spekulacje postawiły zarówno władze francuskie, jak i władze polskie w stan pewnej konfuzji. Dlatego, że jak trudno jest prawdą zaprzeczyć czemuś, co jest całkowicie, ale to całkowicie wyssane z palca.
Mówił ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski.
RFI
Radio France Internationale.
To było 40 lat temu. Rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
40. rocznica paryskiego maja 1968 roku zaowocowała wśród innych obchodów także wystawą sztuki. W Grand Palais skupiono bowiem dzieła artystów, których zaliczono do nurtu figuracji narratywnej. Termin ten jest późniejszy niż samo zjawisko, które ujawniło się w 1964 roku na wystawie o nazwie Mitologie codzienne, zorganizowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej miasta Paryża. Odbyło się to w atmosferze protestu i prowokacji. Dość powiedzieć, że kustosz Marie-Claude Dan, która odważyła się na zorganizowanie tej wystawy, została zaraz potem karnie przeniesiona do Muzeum Kostiumów, obecnego Muzeum Galliera. Obecna wystawa w Grand Palais, na której zebrano ponad 100 eksponatów, częściowo odtwarza tę sprzed 42 lat, ale też uzupełnia ją. Kolejne sekcje dotyczą źródeł tego ruchu, nawiązywania do komiksu, technik sprzeniewierzania obrazu, wreszcie figuracji politycznej. Ten ostatni motyw jest bowiem w tej twórczości dominujący. Wszyscy należący do niej malarze mieli poglądy lewicowe lub skrajnie lewicowe i propagowali rewolucję zarówno w sztuce, jak w życiu publicznym. Większość z nich trudniła się zresztą w czasie gorących dni paryskiego maja produkcją plakatów w okupowanej przez studentów pracowni graficznej Szkoły Sztuk Pięknych. Niezależnie od efektów tej produkcji przyczyniło się to niesłychanie do nobilitacji serigrafii jako techniki graficznej. Jeden z uczestników i organizatorów wystawy z 1964 roku, Bernard Ransillac, podkreśla w wywiadzie dla Le Monde, że w rzeczywistości uczestniczyły w niej dwie różne grupy artystów. Jedna, którą zalicza on do nowej figuracji, to oprócz niego samego Télémaque, Voss, Classen i Monory. Druga, związana z ówczesnym salonem młodego malarstwa, to Arroyo, Ayo, Cueco, Recalcati czy Tisserand, do których dołączyli, przybyli do Paryża z bardzo różnych stron świata i sztuki, artyści tacy jak Erro i Fromanger. Ten ostatni był w latach 68-73 przewodniczącym tej grupy, dla której centralnym zagadnieniem było pytanie, czy należy malować rewolucję, czy też zrewolucjonizować malarstwo. On sam, jak zapewnia, uważał, że i jedno, i drugie. To też godził, cytuję, komunistów, trockistów z trzech różnych kierunków, maoistów z dwóch rywalizujących tendencji, zwolenników organizacji Sprawa Ludu i Lewica Proletariacka, anarchistów różnej maści, sytuacjonistów i letrystów, ultralewaków w rodzaju księdza Meslier, rewolucjonistów z Ameryki Łacińskiej, Irlandii i kraju Basków. Był to prawdziwy melting pot, równie tragiczny, co wspaniały, tryskający ciętymi i mocnymi pomysłami. Takie to były czasy. Koniec cytatu. Z perspektywy 40 lat trudno nie dostrzec formalnego nowatorstwa tych wszystkich młodych gniewnych, skierowanego zarówno przeciw abstrakcjom szkoły paryskiej, przeciw surrealizmowi, jak i przeciw wschodzącej gwieździe popartu, ale także przeciw tradycyjnym technikom malarstwa w ogóle. Hervé Télémaque przypomina sobie odkrycie epidiaskopu i naświetlanie obrazów na płótno. To był, mówi, przełom. Od tego momentu nie chodziło już o to, jak przedstawiać, lecz jak posługiwać się przedstawieniami. Szkopuł w tym, że te formalne nowinki wprzęgnięto w postępową i rewolucyjną ideologię i propagandę, której poziom intelektualny budzi dzisiaj w najlepszym razie politowanie.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
W zagranicznych wyższych uczelniach Paryża, takich jak Schiller International University czy American University, w miejscach odwiedzanych przez Amerykanów i Brytyjczyków mieszkających nad Sekwaną, jak w najstarszej księgarni amerykańskiej stolicy Francji, w Shakespeare Company czy w W.H. Smith, pojawiło się nowe wydanie niezwykle przydatnej książeczki, podręcznika dla anglosasów wyjaśniającego, w jaki sposób dać sobie radę na francuskiej ziemi. Podręcznik przetrwania we Francji wyjaśnia, jak się zachować w sytuacjach, które dla Amerykanina czy Anglika będą kompletnym zaskoczeniem. Pomysł fantastyczny. Pomysł tak, z realizacją jest już jednak znacznie gorzej. Książeczka nie rości sobie praw do poważnej analizy różnic kulturowych, ale stara się poprowadzić przybysza zza Atlantyku czy zza kanału La Manche poprzez meandry życia na francuską modłę. Z drugiej strony jest to lektura o tyle zajmująca, że informuje także o sposobie myślenia samych autorów, Amerykanów i Anglików. Problem w tym, że można się nieźle nabrać, gdyż książeczka mówi o sprawach formalnych, które wyglądają przejrzyście na papierze. W rzeczywistości są one bardziej skomplikowane. Specjaliści od badań wielokulturowych powiedzieliby, że autorzy przedstawiają Francję jako kulturę niskiego kontekstu, gdzie wszystko jest proste. Tymczasem sama Francja ma kilka oblicz, z których wiele należy do kultur wysokiego kontekstu, czego przykładem jest chociażby biurokracja. W przewodniku przetrwania we Francji autorzy już na pierwszej stronie wyjaśniają, jaki cel im przyświeca. Poza nową kulturą i nowym językiem na przybysza czyhają pułapki w najmniej oczekiwanych miejscach, począwszy od banków i służby zdrowia, a skończywszy na szkołach językowych i torze przeszkód, którymi usłana jest droga do dostania pozwolenia na pracę. Pomijmy wstęp, w którym nakreślono krajobraz społeczny, gospodarczy i polityczny Francji. Warto jedynie przytoczyć słowa autorów, że obecność Nicolasa Sarkoziego na fotelu prezydenta Francji jest gwarancją tego, że przybysz, który pomieszka przez 5 kolejnych lat w tym pięknym kraju, będzie świadkiem fascynujących przemian w historycznym dla Francji momencie. Z wielką przyjemnością i smakiem opisywane są uroki poszczególnych regionów. Po 10 stronach takich sympatycznych opisów natrafiamy w końcu na szarą rzeczywistość. Staranie się o kartę pobytu. W Paryżu trzeba się w tym celu udać do stołecznej prefektury. Dalej wymieniane są dokumenty, które trzeba przedstawić. Inne w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej, inne gdy sprawa dotyczy osoby spoza Unii. Z książki można wywnioskować, że wystarczy stosik zaświadczeń, począwszy od 3 dowodów potwierdzających miejsce zamieszkania, bo sam dowód z adresem nie wystarczy. Potrzebne są rachunki za prąd, wodę i telefon, w żadnym przypadku za komórkowy, a skończywszy na tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez francuskiego lekarza. Otóż nie wystarczy to. Autorzy oszczędzili czytelnikom podręcznika opisów tego, co ich spotka na samej prefekturze, gdy stanie się oko w oko z urzędnikiem, bo dopiero to daje cały smak najbardziej ulubionego sportu obywateli Francji, francuskiej biurokracji. Aby się o tym przekonać, zanim postawi się stopę na francuskiej ziemi, dobrze jest sięgnąć po inne książki, jak chociażby napisaną z myślą o Brytyjczykach przez Joey Kerry Laredo Foreigners in France, Triumphs and Disaster. Obcokrajowcy we Francji, triumf i klęska. Jedna z opisywanych osób opowiada historię, jaką można usłyszeć od 9 na 10 studentów amerykańskich uczelni w Paryżu. Od 10 osoby tego nie usłyszysz, bo jest Francuzem i na twoje utyskiwania tylko wzruszy ramionami. Ona to zna od dziecka, ona wie, jak się w tym poruszać. Cudzoziemcy, szczególnie pochodzący z kultur uniwersalnych, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, nie wiedzą. Laredo opisują historię anglosasa mającego od 29 lat francuskie obywatelstwo. Po wygaśnięciu ważności dowodu tożsamości zainteresowany zaniósł nieważny dokument do ratusza dzielnicy, w której mieszkał i poprosił o wystawienie nowego. Wydawałoby się, że nic prostszego pod słońcem. Pod słońcem? Owszem, ale nic mniej oczywistego. Nieważny dokument, nie mający wielkiego znaczenia, świstek, który nie świadczy o tym, że jego właściciel jest obywatelem Francji, mimo że takim musiał być, skoro jakiś czas temu mu go wydano. Trzeba pisać do Centralnego Urzędu w Nantes, skąd powinno się otrzymać kopię metryki urodzenia. No i tak urodzony w swoim pierwszym wcieleniu obywatelskim Anglik, nie mogąc otrzymać stosownego dokumentu z Nantes, musiał czekać długie miesiące na nowy dowód tożsamości, a bez tego bardzo trudno jest mieszkać nad Sekwaną, gdzie w niektórych sklepach przy zakupach przekraczających, dajmy na to, 300 euro żądają od ciebie 2 dowodów tożsamości. Komuś, kto jest przyzwyczajony do innej formy zaufania, trudno jest to przeżyć. Każdy system biurokracji, która jako termin powstała w XVII wieku we Francji, ale której naukowe formy nadał Max Weber, aby w przedsiębiorstwie zapanował ład i porządek dzięki jasno określonym procedurom, hierarchiom i sposobom działania w określonych sytuacjach, ma swój klucz. Często jest to 2x K, korupcja i kontakty. Niestety czytelnicy podręcznika przetrwania we Francji muszą się czuć jak rzuceni na głęboką wodę, gdy z książeczki nie dowiedzą się, w jaki sposób przerwać zaklęty krąg. Dostaniesz pozwolenie na pracę, jak pokażesz kartę pobytu. Dostaniesz kartę pobytu, jak pokażesz pozwolenie na pracę. Sposób musi być, bo o tym świadczą tysiące pracujących bez karty pobytu. O takim kluczu wspomina Polly Pat w książce French au Faux, opisując system de débrouille, czyli odkorkowywania, wydawałoby się, sytuacji bez wyjścia. Sprawa jest prosta, trzeba znaleźć kogoś tak ustosunkowanego, żeby skrócił niemający końca proces załatwiania sprawy. Pomaga także przeniesienie negocjacji z poziomu oficjalnego na przyjacielski. Dla trzymających się prawa i jasno określonych reguł anglosasów to nowa, niepojęta sztuka, której uczą się nad Sekwaną z mozołem. Szkoda, że takich kluczy zabrakło w podręczniku przetrwania.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Podczas niedawnego pobytu na Litwie Piotr Osochowicz spotkał się w Wilnie z prezesem Związku Polaków w tym kraju, Michałem Mackiewiczem, pytając go o działalność organizacji. Posłuchajmy tej rozmowy.
Jesteśmy największą mniejszością narodową. Stanowimy ponad 7,5% wszystkich mieszkańców Litwy. Polacy mieszkają praktycznie po trochę na całej Litwie. Od Klaipedy, Lauda, Kowno, były inflanty. Nie wszystko jest i po naszej myśli, i chyba po myśli, to jest międzynarodowych standardów, takie jakie one by przewidywały w stosunku do ich konwencji ramowej, mniejszości narodowej i różne ustalenia międzynarodowe, w tym też i traktatu polsko-litewskiego. No, są pewne rzeczy, na które my zgodzić się nie możemy. Mamy też i partie polityczne i idziemy na wybory. Wygrywamy te wybory tam, gdzie jest to możliwe. W samym Wilnie, gdzie mieszka według statystyk trochę ponad 100 tysięcy Polaków. No, tworzymy koalicję rządzącą, mamy swojego wicemera, wicedyrektora administracji, kierujemy podstawowymi komitetami w samorządzie Wilna. Współsprawujemy władzę, nie mówiąc o tych naszych wiejskich rejonach, tak samo w Trokach stanowimy koalicję rządzącą. Najbardziej Litwini, młodzi Litwini, studenci niechętni są do Polaków, do Żydów i do Ruskich. To są ci, którzy nie budzą zaufania i przed którymi chcą się bronić. I wtedy, no, preferują oczywiście jako przyjaciele Niemcy, Skandynawia. Nazwisk i tak nam prawdziwych nie dają, ale no przynajmniej już piszą w transkrypcji litewskiej, ale w polskim brzmieniu moje nazwisko Mackiewicz, nie Mackiewicz, jak to było na początku. Ale o wszystko trzeba było walczyć. Trzeba powiedzieć, że dużo polityków, dużo tego, to jest normalnie, rozumuje, normalnie gdzieś tego, ale przychodzą wybory, to jest populiści, gdzieś dalej i tak dalej. Nie można, bo znowu pójdą polonizacje, znowu pójdzie gdzieś tego i tak dalej. To jest, no, już przyjeżdżają to po kolejnych wyborach w Polsce, tam i marszałkowie, i premierowie, i ministrowie, i już teraz ostatnim to już mówię, no już nie będę to mówić, bo już od 90 roku już tyle miałem wizyt i o wszystkim trzeba to samo gadać, no, gdzieś tego. Także to już takie, no, problemy z brodą, które się, no trudno, no. Teatr Państwowy na Pogulańce to jest zbudowany z polskich składek, w testamencie oddany dla miasta pod warunkiem, że zawsze tam będzie Teatr Polski. Bo jeżeli nie, to społeczność polska ma decydować, co tam ma być. To teraz my czasem wynajmujemy tam na swoje imprezy, ale płacimy duże pieniądze teatrowi rosyjskiemu. Bo teatr rosyjski jest na utrzymaniu państwa litewskiego i to jest państwowy teatr rosyjski na Litwie. Chodzi o używanie języka polskiego w miejscach publicznych. Bo mamy taką ustawę o języku państwowym. Wszystkie publiczne napisy i tak dalej mają być w języku państwowym, ale nie powiedziane, że tylko w języku państwowym. Że mają być w języku państwowym, owszem. Mamy ustawę o mniejszościach narodowych, których Litwa się szczyci na forach międzynarodowych i tak dalej, która mówi, że jeżeli jest taka potrzeba i mniejszość narodowa stanowi znaczny odsetek w danej miejscowości, znaczy mogą być używane również i publiczne napisy w języku mniejszości narodowej. To jest ustawowe, niby to jest przewidziane. I teraz jak te nasze samorządy czy starostowie na miejscu, jeżeli chodzi tam o nazwy ulicy, o nazwy gdzieś tego, to piszą, bo są próby napisania obok litewskiego, z góry litewskie, obok litewskiego po polsku, bo mają w swojej gminie, przypuśćmy, 90 i więcej procent mieszkańców Polaków i że to jest, no i standardy międzynarodowe przewidują w ogóle tam, gdzie tam 20%, 12% nawet mówią, jeżeli chodzi o Europę, a my tu mamy i 90%, i 80%, i 70%, i nigdzie żadnego publicznego używania języka, to jest niby nie możemy. To nie są standardy dzisiejszego, współczesnego świata, to jest, musi być gdzieś inaczej. I to jest, nakładają kary pieniężne, musimy płacić, musimy te kary zbierać, no, dla tych starostów, dlatego to zbieramy potem te pieniążki, żeby zapłacić. Przedstawiciel rządu na okręg wileński podał do sądu niektóre starostwa i samorządy za naruszenia ustawy o języku państwowym. Praktycznie wszystko przegraliśmy. Europejski prawnik nawet by tego nie zrozumiał, o co chodzi temu sądowi, że to za państwo, które podpisuje konwencje międzynarodowe, wszystko ratyfikuje i sama przyjmuje ustawy zgodne z europejskim, ale to jest tylko na pokos, na zewnątrz. A wewnątrz to już mogę postępować tak, jak sobie chcę. Może to da się wytłumaczyć tą młodą państwowością, bojaźnią, jakąś tym kompleksem tej małego narodu, no, strach przed tą dominacją gdzieś z tym i tak dalej, ale my jesteśmy tu większym patriotami Litwy niż ci sami żmudzini, którzy tu przyjechali. No, żeby to był jeden problem. Najważniejszy to problem to jest wywłaszczenie z własności. To jest drugie sprawy międzynarodowe, to jest wbrew prawu międzynarodowemu i tak dalej, bo Litwa przyjęła wszystkie ustawy o restytucji, o zwrocie zagrabionego przez komunizm, bolszewizm majątku. Ale co się ukazuje, no ponieważ do 1939 roku Wilno było w składzie Polski i Litwinów tu praktycznie nie było, to Polacy zostali wytrzebieni, wywiezieni na Syberię czy do Kazachstanu. I tu się dzieje, że dzieją rzeczy. Szkoły polskie tu na Wilniszczyźnie przecież były od zawsze. I no, były okresy oczywiście, jak tam car czy ktoś tam zabraniał jakieś szkolenia, jakieś komplety tajne i tak dalej, ale pierwsze szkoły, jak mówię, to powstały w języku polskim. Parafialne, czy jakieś gdzieś było i odbywało się potem. No i szkoły polskie były i cały okres sowiecki. I co dziwne, że one się kurczyły znacznie i dużo, i w tym, ale była rusyfikacja no, znacząca, ale to rusyfikacja, która nie była tak nachalnie krzycząca, że musicie iść tam, a nie tam. Może trzecia, może czwarta część wszystkich Polaków uczyła się w polskich szkołach. Po 90 roku był taki boom. Takie, no, na fali tego udrodzenia to gdzieś kilkakrotnie razy zwiększyła się liczba uczniów w polskich klasach, bo w szkole mogły być i trójjęzyczne, i dwujęzyczne, to jest równolegle klasy polskie, litewskie, rosyjskie. I to jest niektóre takie szkoły przekształciły się w ogóle w polskie szkoły, ale na przeciągu wszystkich tego czasu, 90 roku, tak ta władza i starają się, to jest, no, badają naszą czujność. Jak nie to wymyślą, tak to wymyślą. Jak nie to wymyślą, to jest reforma, tak to wymyślą. I wszystko prowadzi do tego, żeby uszczuplić to stan posiadania tej polskiego szkolnictwa. To geografia po litewsku, to historia po litewsku, to jedno, to drugie. No, cały czas już skupimy się, zorganizujemy się, protestujemy, zbieramy to, to matura z języka polskiego wyrzucą. Cały czas tak, żeby tylko coś uszczuplić. No teraz był przyjęty ta ustawa o oświacie kilka lat temu. Walczyliśmy o nią bardzo mocno i stan ją zadowalał nas. Te wszystkie przedmioty, jak się należy, odbywają się po polsku. No, matura się zdaje po litewsku, no, ale trudno na Litwie za 12 lat nauki to człowiek opanowuje i chociaż ma słownik terminów, uczy się po polsku, zdaje maturę po litewsku. Jako mniejszość nam chodzi za, no, cel naszej organizacji zadbać o zachowanie tego języka, zadbać o niego, naszej kultury, naszej tradycji, ale i szkoła, i polska, i każdy gdzieś z tego, no, ale nam chodzi, żeby na tej Litwie, na tej Wileńszczyźnie również coś, żeby, no, zachowało się coś naszego. No, może to nie jest dzisiaj modne w Unii Europejskiej, bo to jest nieważne, to są nie państwa, nie narody, nie tego, może regiony. I tak dalej, i tak dalej. Może to i dobrze, może świat posuwa się tak, wzbogaca się o inne kultury i tak dalej, ale u nas chodzi w tym w państwie etniczno-litewskim z ciągutkami może właśnie państwa etnicznego, chociaż jest demokratyczne formalnie i tak dalej, no chodzi to, że my chcemy być jako równi wśród równych ze swoim językiem, ze swoją kulturą, ze swoimi tradycjami, obyczajami i wzbogacić tą naszą Litwę i żyć wspólnie razem i tak dalej, ale jako Polacy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
On wychodzi z bolesnego rozstania, ona pozostawiła w ojczystym kraju męża, którego nie kocha. Spotykają się na ulicach Dublina. W idealnym świecie kochaliby się i żyli długo i szczęśliwie. Połączy ich, co prawda, wspólna pasja muzyczna, ale rozdzieli nieuchwycona w porę szansa. Być może również brak odwagi rzucenia się w nieznane, rezygnacja jeszcze przed rozpoczęciem biegu. Tak można by w skrócie opisać akcję filmu Irlandczyka Johna Carneya Once.
Tak właściwie to akcji jest niewiele, bo film powstał w głównej mierze wokół muzyki Glenna Hansarda i Markety Irglowej, którzy odtwarzają rolę dwojga nieudacznych bohaterów. Tematy muzyczne, prosta aranżacja, jeszcze prostsze dwugłosy, choć przyznać trzeba interesujące słowa. Muzyka z filmu Once zachwyciła jednak członków amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy piosenkę przewodnią Falling Slowly i jej twórców nagrodzili Oscarem. Gitarzysta Glenn Hansard to obdarzony chropowatym nieco głosem założyciel i wokalista irlandzkiej grupy Frames. Urodził się w roku 1970 w robotniczej rodzinie w Dublinie. Muzyce poświęcił się w wieku lat 13. Zaczynał jako uliczny grajek. Rolę tę gra w filmie Johna Kearneya. Wsparcie matki pozwoliło mu na zajęcie się szlifowaniem stylu. Dzięki jej pomocy pieniężnej nagrał pierwszą kasetę demo, która trafiła do rąk Deniego Cordella z Island Records, producenta m.in. płyt Joe Cockera. Z błogosławieństwem fundatora wydawnictwa Chrisa Blackwella buńczuczny 17-latek podpisał pierwszy w życiu kontrakt. Od tego czasu Frames wydali kilka wspólnych albumów, choć już z innym producentem. Przy szóstym albumie Hansard zadebiutował solowym krążkiem The Swell Season, który zapoczątkował jego współpracę z Irglową. Waking up in the station, final train. I don't even know if I'll ever see you again. Is it a choice that we even have? Bang, bang, down on the piano till I smash the keys. Living alone with the melodies. Everything's gone and I don't know where. And the rule of thumb don't apply. Piosenkarka folkowa Marketa Irglowa ma zaledwie 20 lat. Jej kariera zaczęła się 7 lat temu przypadkiem na przyjacielskim spotkaniu. Glenn Hansard został zaproszony do jej rodziców na garden party. Słuchając, jak wykonuje piosenkę Frames Star Star, starszy kolega poprosił 13-latkę o wspólne wykonanie utworu z zespołem na scenie. Potem to wspólne muzykowanie znalazło się na koncertowym nagraniu płyty Frames The Breadcrumb Trail. Pisząc i koncertując z Frames po Stanach Zjednoczonych i Irlandii, Irglowa napisała też własne piosenki. A potem, jako się rzekło, był album The Swell Season. Aż 5 piosenek z filmu Once pochodzi właśnie z tego albumu, zostały na nowo zaaranżowane, brzmią ascetycznie, jakby były zwykłym nagraniem demo. Niektóre w istocie nagrane zostały w domu w bliżej nieokreślonym dniu, jak czytamy w notce dołączonej do płyty. Jest w tych melodiach jakaś nieuchwytna tęsknota, a nawet rezygnacja, jest szept i przestrzeń jak w Lies.
Jest prymitywny, niemal dziecinny syntetyzator w Fallen from the Sky. Są ballady i przeboje. Jest przede wszystkim wspaniały klimat, długo brzmiący w uszach i sercu po skończeniu płyty.
You must have fallen from the sky.
Audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.